13 lat trzeba było czekać na ten film, a my spotykamy się niemal miesiąc po jego premierze. Avatar, Istota Wody to widowisko kinowe, które na wszystkich banerach i we wszystkich serwisach filmowi i nie tylko poświęconym w ostatnich dniach. A z nami Jakub Majmurek, filmoznawca, eseista, publicysta, krytyk filmowy, z którym się łączymy, bo on w oddali w Warszawie. Halo, halo.
Dzień dobry Państwu.
Czyli się udało, czyli jesteśmy wspólnie, to może na początek taki obrazek, takie przypomnienie dla tych z Państwa, którzy być może pierwszej części Awatara nie pamiętają. Oto jest księżyc wielkiej gazowej planety w układzie Alfa Centauri, a tam wiele cennych kruszców, minerałów, a zatem i ludzka kolonizacja, a obok ludzkiej kolonizacji mieszkające tam humanoidalne stworzenia Navi, no i walka między tymi dwoma, różne techniki cyfrowe, stąd też nazwa Avatar, dochodzą do głosu i równocześnie dochodzi do starć między tymi światami. No i wydawało się, że ta historia w pewnym sensie została zamknięta, ale my od początku wiedzieliśmy, że nie, bo to wielkie widowisko zostało zaplanowane na 5 części, no i właśnie miesiąc temu Avatar Istota Wody, czyli po 13 latach sequel tegoż pierwszego Awatara. 13 lat trzeba było czekać. Panie Jakubie, warto było?
Czy to pewnie zależy też od indywidualnej opinii. Ja nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem tego filmu, on mnie nie zachwycił. Powiedzmy, że pierwsza część jeszcze tak, ponieważ rzeczywiście ona była pewnym przełomem, jeśli chodzi właśnie o wykorzystanie techniki motion capture, jeśli chodzi o wykorzystanie zdjęć 3D. I ten Avatar oglądany w kinie 13 lat temu robił tak niesamowite wrażenie swoją stroną techniczną, spektaklem filmowym, jaki budował, no, że byliśmy w stanie jakoś przymknąć oko, czy też zignorować, zapomnieć, zawiesić niewiarę co do wszystkich słabości fabuły tego filmu, jego scenariusza. No a tutaj to już tak niestety nie działa. Wydaje mi się, że ten film nie jest już takim skokiem technicznym wobec pierwszego Awatara, jak pierwszy Awatar był wobec możliwości kina z pierwszej dekady XXI wieku. Otrzymujemy w podrasowanej wersji, no, wzbogaconej o wykorzystanie tych samych technik, ale tym razem do zdjęć podwodnych, czego wcześniej rzeczywiście nie było, ale w zasadzie trochę ten sam techniczny silnik. No i ten techniczny silnik obsługuje historię, która po pierwsze jest za długa, a po drugie, której
ten
różnego rodzaju słabości, czy to
dramaturgiczne,
czy intelektualne, no są niestety bardzo mocno w tym Awatarze drugim widocznie, znacznie bardziej niż były w pierwszym, który, no tak jak mówiłem, był na tyle nowatorskim spektaklem, że tam byliśmy w stanie wiele rzeczy wybaczyć.
To jest od razu to pytanie, które tak naprawdę i mnie nasuwało się od początku, kiedy myślałem o tej naszej dzisiejszej rozmowie, czy w ogóle kiedy mówimy o Awatarze, zwłaszcza Awatarze Istocie Wody, to należy pytać o treść, czy właśnie skupić się na nowinkach technologicznych, bo proszę zwrócić uwagę, że ja zapytałem o film i pan od razu do tej technologii nawiązał, zwłaszcza, że faktycznie ta druga część była bardzo szumnie zapowiadana jako kolejny przełom.
Ona rzeczywiście, jak gdyby, jeżeli ktoś gdyby się interesuje takimi kwestiami technicznymi, to jak tam właśnie zostały wykorzystane i ulepszone na potrzeby tego filmu zdjęcia podwodne, to jak gdyby umożliwiono kręcenie pod wodą takich właśnie ujęć, które później są wykorzystane do obrazu 3D i do i które no właśnie korzystają z tej techniki motion capture, o której tutaj mówiliśmy, tej właśnie techniki, dzięki której aktorzy ubrani w specjalny kostium no grają na planie, a my widzimy na ekranie wygenerowane komputerowo na podstawie ich ruchu na planie właśnie te obrazy tytułowych awatarów, wielkich niebieskich stworów zamieszkujących księżyc planety, o której pan mówił. No to rzeczywiście jest to jakiś tam techniczny krok do przodu, ale nie mamy, myślę, zwłaszcza nie ma jakiś taki przeciętny widz, który nie siedzi w tych technicznych kwestiach wrażenia, że obcuje z czymś radykalnie nowym i radykalnie przełomowym, jak jednak dawał to ten pierwszy
Avatar. Ja myślę, że ta sfera wrażeniowa jest tutaj bardzo ważna, bo ja przyznam szczerze, że ostatni raz w kinie 3D przed seansem tej najnowszej części Avatara byłem 10 lat temu być może i faktycznie, kiedy wyszedłem z kina, to myślałem sobie, miłe widowisko, ale czekałem na coś więcej w kontekście tych wrażeń właśnie takich technologicznych, czy też owoców tej technologii, ale równocześnie na potrzeby tego naszego dzisiejszego spotkania przypomniałem sobie pierwszą część i faktycznie jest tak, że kiedy się zerknie na tego Avatara z 2009 roku, to widać, że tam się trochę zmieniło. Ale pytanie właśnie, do którego momentu ten film sprzedaje się jako film, a nie jako ciekawostka technologiczna, bo istnieje...
Gdyby był tylko ciekawostką technologiczną, to by jednak nie odniósł takiego sukcesu. Sukces tej pierwszej części polegał na tym, że on łączył rzeczywiście nowatorstwo technologiczne, łączył spektakl filmowy, jakiego wtedy widzowie nie znali, z historią, która była, tak jak to często bardzo u Camerona, bardzo archetypiczna, odwołująca się do jakichś takich bardzo głęboko zakorzenionych toposów kultury i tego typu motywy działają na widzów. Problem jest w tym, że jak zaczynamy później już trochę analizować to, co zobaczyliśmy, no to widzimy, że to wszystko jest no być może tyleż archetypiczne, co stereotypowe i od archetypicznego do stereotypowego jest często tylko jeden krok, no i myślę, że oba awatary go bardzo często przekraczają i też no widzimy, że te opozycje, które ten film buduje, to w jaki sposób on mówi właśnie, nie wiem, o relacji ludzkiej cywilizacji, no, która tutaj jest utożsamiona głównie z cywilizacją zachodnią, czy nawet z Ameryką, z tymi mieszkańcami, rdzennymi mieszkańcami obcej planety, czy obcego księżyca, no, który trochę tutaj jak gdyby jest też takim kosmicznym odpowiednikiem różnych rdzennych kultur na Ziemi, które zetknęły się kiedyś z zachodnim kolonializmem, to też tutaj te opozycje, które tu pracują, nawet jeżeli Cameronowi przyświecają dobre intencje, to są często bardzo naiwne i bardzo powierzchowne.
To takie pytanie filozoficzne może, które rodzi się w głowie od razu, a mianowicie na ile widowisko kinowe można utożsamiać z filmem, bo niewątpliwie Avatar, druga część jest widowiskiem, ale pytanie, na ile to jest w dalszym ciągu kino? Czy można takiego rozgraniczenia według pana dokonać?
Znaczy myślę, że to jest jak najbardziej kino, no to jest historia, która jednak no nie istnieje bez fabuły. Cameron zawsze miał pewien talent do tworzenia takich prostych, wciągających historii, chociaż no też problem polegał na tym, że jak się trochę po nich podrapało, to tam wychodziły różnego rodzaju właśnie grubociosane opozycje, naiwności i tak dalej. Myślę, że w przypadku Avatara drugiego no jest to szczególnie mocno widoczne. Powiem tak, że jak gdyby ta historia by z pewnością mało kogo zainteresowała, gdyby nie ten cały filmowy spektakl, gdyby nie technologia, która no właśnie pozwala go stworzyć, a z drugiej strony no ta technologia i ten spektakl, który ta technologia buduje na ekranie, nie przyciągnęłyby aż takich tłumów widzów na całym świecie, gdyby nie stała za tym przemawiająca do widzów historia. Więc tutaj jak gdyby to splecenie historii i technologii, opowieści i spektaklu jest kluczowe dla sukcesów obu awatarów.
Tutaj w ramach tej produkcji dochodzą do głosu, gdy mówimy już o samym Cameronie i jego historii, dwa wątki. Po pierwsze sequel, Cameron mistrz sequela, tak powtarza się wielokrotnie, a z drugiej strony woda. Ja się zastanawiam, czy w związku z tym był taki moment, kiedy czuł pan, że żywił pan jakąś nadzieję względem tej produkcji?
No ja zawsze jakoś pozostawałem dość sceptyczny, niespecjalnie jakoś się nastawiałem na nią bardzo mocno. Natomiast wspominał o tym Cameronie jako o królu sequeli, chociaż to jest prawda, jak gdyby on w ogóle jak gdyby rozpoczął swoją karierę na dobre właśnie od sequela, znaczy rozpocząłem od Terminatora i to był taki właśnie film, który
kiedy on wziął wszystko i obrócił całkowicie.
Tak, ale też jak gdyby o wiele większym sukcesem był Terminator 2, więc to był taki jego sequel, który też no, był jego pierwszym, najbardziej kasowym i najdroższym filmem w historii kina, ale też na przykład on nakręcił Obcego 2, który no, był sequelem, który też jak gdyby pokazał hollywoodzkim studiom, że to jest człowiek, który potrafi kręcić wielkie widowisko science fiction i że można mu bezpiecznie dać duże pieniądze, no ale to nie był jego sequel, to jest też właśnie coś takiego ciekawego, że on tutaj nakręcił sequel filmu, który wcześniej, którego pierwszą część wcześniej nakręcił Ridley Scott, no a Avatar, Istota Wody, to jest pierwszy sequel Camerona, jego własnego filmu od czasu Terminatora, właśnie pierwsza część była w latach 80., druga w 91 roku. No i rzeczywiście ta woda to jest też jakiś taki temat, który bardzo interesuje Camerona. On go interesuje nie tylko jako filmowca, ale także jako, powiedzielibyśmy, badacza w zasadzie, bo on jest badaczem czy odkrywcą, który zajmuje się badaniem żywiołu wody jako wynalazcę. On też konstruuje, ma kilka patentów, między innymi związanych z urządzeniami pozwalającymi kręcić pod wodą, kręcić obrazy podwodne. No i od czasu Otchłani, filmu z końcówki lat 80. o ekipie, która prowadzi podwodne odwierty ropy i odkrywa na dnie oceanu obecność obcej cywilizacji, która przybyła do nas na Ziemię, a że tak się składa, że jest cywilizacją podwodną, no to tam się próbuje skomunikować z ludźmi. No to ten żywioł wody ciągle powraca u Camerona. On jest rzeczywiście w Titanicu, on jest w tym nowym Awatarze, on jest w kilku dokumentach, które Cameron wyprodukował i nakręcił, poświęconych właśnie czy to wrakowi Titanica, czy innych statków. I on, jak gdyby też ta woda wiąże się u niego z 3D, no on 3D eksperymentował z 3D w kinie, no między innymi po to, żeby na przykład pokazać właśnie publiczności w 3D wrak Titanica.
Ja myślę, że istotne jest to, kiedy mówimy o tych sprawach technologicznych, że zazwyczaj, kiedy kręci się także w tej technice cyfrowej, w blue boxach, w green boxach i także w tych nowocześniejszych technologiach, które już tych zielonych i niebieskich teł nie wymagają, to te sceny podwodne kręci się zawieszając aktorów na linach. Tymczasem w ramach tej produkcji faktycznie wybudowano, mówimy o Awatarze w tym momencie, wybudowano basen, a przede wszystkim stworzono nową kamerę, bo mówimy o tych 13 latach i te 13 lat to nie jest wyłącznie praca nad tym miałkim bądź co bądź scenariuszem, ale to jest tak naprawdę praca nad całą machiną technologiczną, która pozwoliła uruchomić Avatara 2 w takiej postaci, w jakiej możemy go oglądać.
Tak, no jak gdyby Cameron w ogóle jest właśnie takim twórcą, który do swoich filmów uruchamia technologię, której jeszcze w kinie nie ma, która dopiero jest technologią przyszłości, w jego produkcjach jest testowana po raz pierwszy tak naprawdę w warunkach bojowych. Tak było już we wspomnianym tutaj drugim Terminatorze, filmie, gdzie po raz pierwszy na taką skalę wykorzystano CGI, obraz generowany komputerowo. No i właśnie tutaj wtedy jeszcze Cameron polegał na firmie, której nie kontrolował, czyli na firmie George'a Lucasa Industrial Light and Magic, która opracowała komputerowe obrazy właśnie tego nowego Terminatora zbudowanego z ciekłego metalu, no, które wtedy na początku lat 90. robiły niesamowite wrażenie. No i do dzisiaj im się zresztą wydaje, że te obrazy się całkiem nieźle bronią. Nie są tylko i wyłącznie taką zupełną archeologią filmową. Tak też było nawet jeszcze wcześniej przy okazji tej wspomnianej Otchłani, która też była takim wielkim logistycznym przedsięwzięciem. No, też zbudowano gigantyczny basen, kręcono w nim te zdjęcia podwodne w bardzo trudnych warunkach. Sam Cameron się o mało co nie utopił na planie. No, żeby ten film można było nakręcić, trzeba było zbudować specjalne kostiumy do nurkowania, czym się zajęła właśnie wynajęta przez Camerona firma zajmująca się na co dzień konstruowaniem takiego sprzętu. Też między innymi właśnie na potrzeby tego filmu Cameron wspólnie z bratem opublikował urządzenie, no, które właśnie pozwalało kamerom podwodnym poruszać się zafilmowanym obiektem tak, jak życzył sobie tego reżyser. Więc on w ogóle jak gdyby ma coś, jest takim reżyserem, inżynierem, reżyserem, wynalazcą, który albo sam konstruuje, no albo jak gdyby zmusza swoich współpracowników do tego, by na potrzeby filmów swoich wymyśleć technologię, której jeszcze nie ma.
Ja myślę, że znamienną jest sytuacja, w której Edward Norton domagał się, czy prosił o to, żeby móc zagrać w Awatarze Istocie Wody, ale kiedy dowiedział się, że ta rola dla niego przewidziana właśnie ma nie być tą rolą w tym kostiumie, nie wiem jak nazwać go profesjonalnie, ale korzystającej z tych technik, o których mówimy, to powiedział, że nie, to dziękuję w takim razie, bo faktycznie, jeśli spojrzeć od drugiej strony, nieco przenieść wzrok na Awatara Istotę Wody, to tak naprawdę możemy mówić, że to jest w pewnym sensie produkcja pionierska, która zapoczątkowała być może jakieś nowe rozwiązania w kinie i być może my potrzebujemy kilku jeszcze, może kolejnych 13 lat, żeby ten efekt wow, którego wielu się spodziewało, czytając zapowiedzi producentów i twórców Awatara Istoty Wody, zobaczyć.
Być może tak, no to jest rzeczywiście jak gdyby ciekawe właśnie, jeśli chodzi o tą grę aktorską z tym użyciem techniki motion capture i to jak gdyby właśnie Norton zabiegał o tę rolę, w której nie będzie widać jego twarzy, tylko go będzie widać jako właśnie przedstawiciela ludności na ekranie. No do tej pory aktorzy mieli raczej odwrotne obawy. No to jak gdyby ta rewolucja z wykorzystaniem tego typu techniki, ona zaczyna się jeszcze trochę przed pierwszym awatarem, ona się zaczyna na początku wieku razem z Władcą Pierścieni. No i tutaj właśnie postać Golluma we Władcy Pierścieni Petera Jacksona, no bardzo też wybitnej kreacji aktorskiej Andy'ego Serkisa, bo to było też w ogóle coś takiego dla Camerona, to było wielkie odkrycie, no i to mu pokazało, że jak gdyby no, technika już tutaj jak gdyby pomału dojrzewa do jego wizji i że można by z tym pójść jeszcze dalej.
Ile jest prawdy w tych głosach, że od powodzenia Awatara Istoty Wody poniekąd zależy kariera Camerona jako reżysera? Bo także i w pana artykule z 23 grudnia w Tygodniku Powszechnym wyrażał pan powątpiewanie, czy to się uda, czy to się uda, jeśli chodzi o budżet, bo ten film musiałby zarobić ponad 2 miliardy dolarów, żeby się, mówiąc w cudzysłowie, zwrócił. W tym momencie on faktycznie jest na pierwszym miejscu wśród filmów, które miały największe wpływy, filmów z 2022 roku, bo to jest sprzed 3 dni statystyka, to jest 1 200 000 prawie dolarów, ale wróćmy właśnie do znaczenia tego filmu nie tylko jako filmu, jako produktu kulturowego, ale produktu biznesowego i elementu kariery Camerona.
Oczywiście, że Cameron ma na tyle już ustaloną pozycję, że nawet gdyby ten film się nie zwrócił, to on będzie miał cały czas możliwość kręcenia filmów. No Cameron z pewnością wielokrotnie podejmował w swojej karierze ryzyko, nie bał się tego. Kręcił filmy, no, które rzeczywiście, gdyby zrobiły klapę, no to mogłyby też zatopić jego reżyserską karierę. On już kilkakrotnie kręcił najdroższe filmy w historii kina. Pierwszą taką produkcją był Terminator 2, później był to Titanic, gdzie to też rzeczywiście bardzo wtedy...
I też było to nieoczywiste, że on odniesie taki sukces.
Wtedy było bardzo wiele głosów z branży, które mówiły, że to będzie katastrofa. Tak. I tutaj okazało się to no, po prostu jakimś niesamowitym sukcesem. Później to był właśnie ten nowy awatar. Więc myślę, że Cameron no, ma taką jak gdyby skłonność bardzo dużą do ryzyka i do tej pory to ryzyko zawsze się mu opłacało. No, rzeczywiście, jak gdyby w przypadku tego Titanica były takie głosy, że to się nie skończy dobrze, że już tutaj pod koniec te studia filmowe, które to wsparły, raczej miały takie nastawienie, no, byleby za dużo nie stracić. No, a tymczasem okazało się to jakimś no, niesamowitym rzeczywiście sukcesem. Film dominował w box office amerykańskim od grudnia, kiedy miał premierę, do marca mniej więcej. Więc przez 4 miesiące zajmował po prostu bez przerwy pierwszą pozycję. No i okazał się jakimś jednym z największych hitów w najbardziej kasowym na ówczesne przynajmniej czasy filmem w historii kina do momentu, gdy go zdetronizował pierwszy Avatar. Mm. Więc na pewno Cameron no, robi rzeczy, które w branży uchodzą za bardzo nierozsądne, ale do tej pory okazywało się, że miał rację i że jednak jest w stanie wyczuć publiczność.
Ja tak sobie myślę, że często kiedy mówi się o awatarze, czy też o awatarach, ale o Titanicu także, to mówi się o tym, że tam zostały pomieszane priorytety z punktu widzenia takich obiektywnych kryteriów klasyfikujących film jako dobry lub zły. A być może chodzi o relacje treści i formy, mówiąc najprościej, a być może to według Camerona właśnie w ogóle nie jest pomieszanie priorytetów i być może właśnie ta forma tutaj dla niego może nie od zawsze, Ale od pewnego czasu jest najważniejszą sprawą w działaniu w tym świecie filmu.
Znaczy, tak jak mówiłem, to jak gdyby ta historia i technologie się ze sobą splatają i są to dwa filary, na których to kino się opiera i bez któregokolwiek z nich byłoby mu ciężko.
No tak, ale myślę, że Avatar, pomimo tego, że to jest film science fiction, to gdy idzie o te sprawy z przyrodą związane, z tym światem harmonii, z tym światem bardzo naturalnym, bo to mimo wszystko do tego też wszystko zmierza, tej technologii nie potrzebuje aż tak bardzo.
Znaczy, rzeczywiście jak gdyby ten film głosi taką pochwałę życia zgodnego z naturą, pochwałę preindustrialnej cywilizacji ludu Navi, tutaj jak gdyby można też dostrzec pewien paradoks, czy nawet ktoś by złośliwie mógł powiedzieć pewną hipokryzję Camerona, że właśnie używa się po prostu najbardziej wyrafinowanej, najdroższej, najbardziej zaawansowanej technologii do konstruowania opowieści, no, która jest pochwałą wspólnoty zbieracko-łowieckiej. Czy też właśnie, tak jak bardzo często takie głosy się pojawiały przy okazji pierwszego Avatara, no, odtworzeniem popularnego mitu dobrego dzikusa, takiego właśnie oświeceniowego. I bez wątpienia coś takiego jest w tym, jak Cameron przedstawia ten lud Navi. Tutaj też na przykład w przypadku tego drugiego Camerona pojawiły się, tego drugiego Avatara pojawiły się takie głosy, że to trochę jest kulturowe zawłaszczenie, że mamy tutaj do czynienia z filmem, który no właśnie gdzieś tam niby próbuje być głosem w obronie tych rdzennych, przedprzemysłowych społeczności, ale tak naprawdę mówi o nich w sposób o wiele bardziej, mówi o nich w sposób no, głęboko jednak protekcjonalny i wyższościowy. No i na przykład czytałem taką opinię krytyczki, która jest rdzenną Amerykanką, która zestawiała drugiego Avatara, Istotę Wody, z nową odsłoną franczyzy Predator, Predator Prey. I to jest rzeczywiście film nakręcony przez reżyserkę będącą rdzenną Amerykanką, wywodzącą się już w tej chwili, nie pamiętam, czy z Siuxów, czy z Komanczów plemienia. No i ona właśnie nakręciła film, który opowiada jak gdyby tą historię franczyzy Predatora, przenosi w świat rdzennych Amerykanów, no jeszcze sprzed kontaktu z białymi ludźmi, pokazuje właśnie amerykańską dziewczynę, która jak gdyby musi walczyć z tym Predatorem, który atakuje jej społeczność. To jest jak gdyby film, gdzie rzeczywiście no, widzimy tą rdzenną społeczność reprezentowaną na ekranie przez artystów, którzy faktycznie się z niej wywodzą, a nie takie jak gdyby spojrzenie zachodnie ubierające ten świat przedprzemysłowy też w swoje wyobrażenia na temat tego, jak tacy ludzie żyją, więc też myślę, że to też może być dla kogoś ciekawe doświadczenie, zestawienie tych dwóch obrazów.
To ja tuż przed zawieszeniem głosu jeszcze jeden zarzut wysunę, to zarzut, który wyciągam z ust Jakuba Popieleckiego, który dotykając tego tematu właśnie Awatara jako filmu poniekąd też o tolerancji w pewnym sensie, przyjęciu i tak dalej, wskazuje na to, że Cameronowi w pewnym sensie też zabrakło wyobraźni, bo on trochę przenosi na Pandorę Ziemię, tylko ją koloruje na nieco inne kolory. I tutaj zawieszam głos, ale mimo tych zarzutów i z mojej strony, i ze strony naszego gościa, ja Państwu polecam Awatara zobaczyć, bo myślę, że i po zarzutach, i w ramach tych różnych innowacji technologicznych warto tego mimo wszystko na własnej skórze doświadczyć. A pan, panie Jakubie, będzie polecał czy nie?
Znaczy myślę, że na pewno jak gdyby warto choćby z jakiejś takiej ciekawości kulturowej, by zmierzyć się z pewnym fenomenem właśnie box-office'owym, warto, no oczywiście też w box office czasem triumfują jakieś straszne polskie komedie romantyczne czy inne produkcje. No, Avatar to jest jednak coś z wyższej półki i na pewno, żeby przyjrzeć się pewnemu globalnemu, choćby po to, by przyjrzeć się pewnemu globalnemu fenomenowi kulturowemu, warto ten film zobaczyć, przy czym jak gdyby koniecznie go warto zobaczyć na dużym ekranie i najlepiej w 3D. O ile ja nie jestem fanem kina 3D jako takiego, to ten film trochę nie ma sensu inaczej oglądać.
I warto później wczytać się jeszcze w te wszystkie nowinki technologiczne, bo wtedy zaczyna się odczuwać faktyczną frajdę. Jakub Majmurek, filmoznawca, eseista, publicysta, krytyk filmowy, bardzo panu dziękuję za to spotkanie na temat Awatara, Istoty Wody. A my z państwem jeszcze zostajemy w magazynie filmowym. Proszę nie uciekać.